Salon artystyczny. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Dokładnie za tydzień, 24 listopada w Centrum Świętego Jana o godzinie 17 premiera kantaty dla 108 męczenników II wojny światowej, a w studio część twórców tego wydarzenia. Paweł Paulus Mazur, scenografia, kierownictwo artystyczne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szymon Chyliński, kompozytor. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Katarzyna Chylińska, tym razem jako koordynator. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także solista, oczywiście znakomity akordeonista, Paweł Zagańczyk. Dzień dobry.
Witam.
Co to będzie za wydarzenie? Czego mogą się spodziewać widzowie?
Projekt musi upamiętnić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 20. rocznicę beatyfikacji przez Jana Pawła II tych 108 męczenników z czasów II wojny światowej. Mówi on o tradycjach takich patriotycznych, o heroicznym poświęceniu dla ojczyzny, wiary i godności człowieka, ale w warstwie scenograficznej chcemy nawiązać do twórczości jednego z największych scenografów polskich, który 10 lat temu zmarł, Mariana Kołodzieja, który zresztą z pierwszym transportem trafił do Święcimia w 40 roku tamtego stulecia i premierę wydarzenia planujemy właśnie 24 listopada, bo to tak dosyć sympatycznie wypada. Jest to taki nostalgiczny czas. Z drugiej strony, no cóż, tak jakby mówiąc w bardzo dużym telegraficznym skrócie historię tego zdarzenia. Trzeba by powiedzieć, że swego czasu Marek Wojtasik, który jest drugim kierownikiem artystycznym i reprezentujemy obaj Fundację Transgressive Art, myśmy chcieli robić rzeczy ważne i potrzebne. I któregoś razu Marek rozmawiał właśnie z kompozytorem Szymonem Chylińskim, który go natchnął, że tych 108 męczenników warto by ich jakoś podnieść. O czym zresztą pewnie sam powie w trochę głębszych słowach niebawem, ale też Szymon, jak wiedzą lub nie wiedzą Państwo, jest autorem wespół zespół ze swoją ekipą projektu Piaśnickiego muzycznego, też dosyć fajnego.
Słuchacze Radia Gdańsk wiedzą, bo nawet w tyglu artystycznym Radia Gdańsk w minionym tygodniu prezentowaliśmy fragmenty i rozmowę.
Tak, tak było rzeczywiście. Natomiast mówię, jakby od tych piaśnickich obszarów się zaczęło i Szymona i przez natchnienie kolegi Wojtasika, który mi powiedział z kolei o projekcie, tak jakby się to dalej potoczyło i doprowadziliśmy do tego, że zgłosiliśmy się do Fundacji PZU, do Miasta Gdańsk o wsparcie, do Marszałka Województwa Pomorskiego o wsparcie finansowe i dziękujemy im wszystkim, i Miastu Gdańsk, i Województwu Pomorskiemu, i właśnie Fundacji PZU, bo bez nich to by nie miało miejsca, a jest bardzo liczny chór, bardzo liczna orkiestra, soliści, też mistrz Paweł Zagańczyk, który tutaj z nami przy stole siedzi. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że zmierzamy ku temu, żeby za tydzień rzeczywiście ta premiera światowa się odbyła i to tak dosyć wewnętrznie głęboko to przeżywam. Już pominąwszy sam fakt tego, że praca nad scenografią, w której przyszło mi też współuczestniczyć, trwa od lutego, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, ile jest to pracy, nie? Ile nieprzespanych wieczorów i nocy, ukradzionych troszeczkę ognisku domowemu przez to, że musiałem nad nimi siedzieć, ale z drugiej strony zmierzamy ku końcowi właśnie w taki radosny sposób, że wreszcie się 24 listopada będzie można zagłębić w to wiekopomne zdarzenie.
Zanim widzowie, ci, którzy pojawią się w Centrum Świętego Jana, będą mogli zobaczyć, na czym polega Twoja praca, co mógłbyś powiedzieć o tej scenografii, no bo jak mówicie, piszecie, nawiązujesz do jednego z najwybitniejszych scenografów polskich, Mariana Kołodzieja. To... Czy nie miałeś żadnych lęków przed jednak zderzeniem się z legendą?
To znaczy, jeszcze inaczej, zderzyć się z legendą nie jest łatwo, zmierzyć, szczególnie w tym wypadku graficznym i rysunkowym, ponieważ człowiek ten wykonał tysiące, dziesiątki tysięcy rysunków. Podobnie działam i ja. Ja lubię rysować i od zawsze to robię. Nawet sobie wymyśliłem taką żmudną technikę wielowarstwowych kreseczek. Ale do czego zmierzam? I tu, w tym wypadku tej 10. rocznicy od śmierci Mariana Kołodzieja, postanowiliśmy się zmierzyć z tym w tym zakresie, żeby sprawdzić tak naprawdę, czy jest to możliwe ze względów, prawda, różnych i objęciem różnego rodzaju praw autorskich i tak dalej. Kolega Marek Wojtasik, moja druga połówka z Fundacji Transgressive Art, specjalnie wybrał się do Harmęży, do tej miejscowości, gdzie jest Muzeum Mariana Kołodzieja, w którym jest zmultiplikowany zrealizowanych większość prac tego wspaniałego artysty. I tam z ojcem Cuberem, który jest tam szefem, doszli do porozumienia, dlatego mogłem wykorzystać pewne fragmenty prac Mariana Kołodzieja, powtarzam, fragmenty, nie całe prace, i przerobić je w taki sposób, że nadałem im też pewien charakter kolorystyczny. Chociaż większość scenografii jest czarno-biała i taka jakby bielą pokryta, więc jakby nieoczywista. Wiadomo, mówimy o świętych, to są ludzie, którzy są w innym wymiarze w tej chwili, a my tutaj na ziemskim padole.
To na tym ziemskim padole kompozytor Szymon Chyliński, to jak zaczęła się praca nad tym, bo tutaj wspomniał Paulus, że Marek Wojtasik się zwrócił, ale wcześniej właśnie nawiązując do tego, o czym też do powiedział, Piaśnicy. Czyli do Piaśnicy, Lamentu Piaśnickiego zespołu Folk Acoustic. Skąd ta tematyka? Czy to jest związane, nie wiem, z pochodzeniem, z tradycją rodzinną, czy z zainteresowaniami historią?
Skąd to się wzięło? Znaczy, kantata była jakby na początku, prawda? Kantata zaczęła powstawać jako pierwsza, ale jakoś w marcu ubiegłego roku już pierwsze dźwięki zostały postawione i po konsultacjach właśnie z Markiem Wojtasikiem no, zaczęły one nabierać tempa, prawda? W międzyczasie też, żeby troszeczkę jako młody kompozytor raczkujący tak naprawdę, chciałem sprawdzić się też jakby w tematyce troszeczkę na mniej okrojony skład, prawda, niż orkiestra, chór, i napisałem na zespół Folk Acoustic właśnie na kwintet muzykę do wierszy o Piaśnicy, opisującej tą zbrodnię. Następnie no już był taki czas, że trzeba było mocno przyspieszyć z kantatą, prawda, libretto zostało ukończone i trzeba było ubrać te słowa również w dźwięki.
To wracając jeszcze do tego mierzenia się, no właśnie młody kompozytor, jak tu usłyszeliśmy, a tutaj ogromny aparat wykonawczy, jak to się ładnie mówi w kantacie.
To prawda, aparat wykonawczy jest dość zróżnicowany, jeśli chodzi o instrumentację, prawda, bo jest i akordeon solo, skrzypce solo, alt solo, baryton solo, ale w orkiestrze są i wykorzystane dzwony rurowe, i harfa, i cymbały, tak więc no kolorystyczność całego utworu, myślę, że będzie bardzo ciekawa dla słuchacza.
A dodajmy, że libretto napisał Marek Wojtasik.
Tak, oczywiście.
Czy kompozytor jest zarazem aranżerem?
Też, tak. Zgadza się. Wszystko jest opracowane, skomponowane i opracowane przeze mnie.
Czy to, co rodzi się w głowie kompozytora, miało już okazję, że tak powiem, przez tę głowę kompozytora za pomocą uszu zostać usłyszane podczas prób?
No właśnie, próby się dopiero rozpoczną, jakby takie tutti, prawda? I ciągle czekam i jestem, no, ciekawy, jak to zabrzmi na żywo, prawda? Bo sample programów komputerowych, no, przynajmniej te, które ja posiadam, no, nie oddają całości tego, co sobie wyobrażam na ten temat.
Ale często kompozytorzy na przykład korzystają ze smyczków, prawda, ale smyczki są, wiadomo, samplowane, a dopiero wchodzi orkiestra i usłyszymy te prawdziwe, drgające powietrze.
Ale powiem Państwu zupełnie szczerze, że jak byliśmy na tak zwanym odsłuchaniu u pana reżysera w domu, przepraszam, pana kompozytora, to mieliśmy z Markiem Wojtasikiem takie dosyć głębokie przeżycie, mimo że to było w fazie szkicowej, próbnej, gdzie wokale i tak dalej, to wszystko było na zasadzie sampli skomponowane, bo cała kantata składa się z pięciu części, więc to też jest istotne i dla libretta, i dla scenografii, i dla wielu innych rzeczy. Ale proszę bardzo, bo tak wszedłem drogą uzupełnienia.
Ja właśnie pomyślałem o tym, że skoro tak naprawdę prace nad kantatą trwały długo, ale w międzyczasie pojawił się ten Lament Piaśnicki, to może, korzystając z obecności kompozytora, byśmy teraz zapowiedzieli jeden z utworów, który znajduje się na płycie Lament Piaśnicki, Folk Acoustiki. Co to będzie?
Tak, to będzie muzyka do wiersza Witolda Zechentera W lesie koło Piaśnicy w wykonaniu Folk Acoustic.
Myślę o tym chłopczyku, tu stał, tulił się do matki w tym pięknym lesie. Drzewa szumiały złocistą jesienią. Był dzień 11 listopada, a on miał 11 lat. Wielu było ludzi razem z nimi, lecz on nie widział nikogo. Tylko stoję dzisiaj przed mą tabliczką w tym pięknym lesie pogodną jesienią. Gdy wrzesień kwitnie na wysokich drzewach, oto tabliczka i nazwisko matki, oto tabliczka i nazwisko syna.
Folk Acoustic, fragment płyty Lament Piaśnicki, płyta się świeżo ukazała. Gdzie ją można kupić?
Można ją dostać na stronie wytwórni Soliton. Również jest dostępna na portalach streamingowych, takich jak Spotify. W sklepie Empik można ją dostać.
We wszystkich głównych
dużych sklepach muzycznych.
Czy w najbliższym czasie z tym materiałem będziecie gdzieś się pojawiali na scenie?
Tak, prawdopodobnie odbędzie się 1 grudnia koncert w Wejherowie. Nad miejscem nie do końca jeszcze jesteśmy pewni, ale będziemy na pewno informować w najbliższym czasie.
To powracamy do wydarzenia 24 listopada, godzina 17, Centrum Świętego Jana i kantata dla 108 męczenników II wojny światowej. Tak. Spojrzałem wymownie na Pawła Zagańczyka i tak sobie myślę, no ważna rola akordeonów w tym dziele muzycznym?
Ważna o tyle, że strasznie cieszy, że akordeon po raz kolejny ma takie fajne miejsce instrumentu solowego we współczesnej kompozycji, bo kompozytor żyjący, nie taki, prawda, znowuż stary.
Ostatnio dużo tych żyjących kompozytorów, bo niedawno nowa muzyka w Starym Ratuszu, też Paweł Zagańczyk na akordeonie.
Akordeon się cieszy takim fajnym zainteresowaniem. Z taką małą nutą zazdrości. Kilka lat temu obserwowałem jeden z edycji festiwali Warszawskiej Jesieni, gdzie na przykład była opera i akordeon odgrywał w niej ważną rolę. Nie tak dawno jedna z oper właśnie naszych gdańskich zawierała ciekawą partię akordeonu, a tu mamy taką prawdziwie gdańską kantatę z Wybrzeża, chociaż soliści z różnych części Polski, ale strasznie mnie cieszy taki fakt, zanim opowiem w ogóle o akordeonie, że kantata ma miejsce, przede wszystkim twórcy z Wybrzeża. Po drugie, znakomite miejsce. No, Centrum Świętego Jana i Kościół to chyba najbardziej odpowiednie miejsce do, tak jak tutaj Paulus Mazur wspomniał, do takiego głębokiego przeżycia. Może nawet jeszcze głębszego niż to spotkanie z reżyserem w domu. A ciekawa obsada i Szymon Morus, Orkiestra Kameralna Progres, chór.
Chór państwa Wilczewskich, tak. Anna Wilczewska oraz soliści Wanda Franek, alt, Michał Janicki, baryton, Paweł Zagańczyk, wiadomo, akordeon, Łukasz Perucki, skrzypce i Szymon Morus, dyrygent.
To Tomasz Podsiadły, recytację, prawda?
Tak. To może recytację i Konrad Mielnik, prowadzenie.
Oczywiście. Państwo.
Ale korzystając z tego akordeonu, zaraz ci go oddam w usta, chciałem powiedzieć, że w Mikołajki 6 grudnia też zapraszamy państwa do Nadbałtyckiego Centrum Kultury na benefis Krzysztofa Olczaka. Tam będzie dużo akordeonu. Bardzo dużo. To niezwykły
kompozytor. Tylko akordeon i akordeon.
Jeden wielki akordeon.
Kolejny
dokładnie.
Benefis, bo jeden z benefisów odbył się w studiu imienia Janusza Hajduna, czyli studiu Radia Gdańsk.
Tak. Radio Gdańsk zrobiło benefis taki czysto koncertowy. My przygotowujemy podobny, ale jak to przy benefisach Nadbałtyckiego Centrum Kultury, będzie to miało charakter też taki trochę przaśny, sowiżalski, ludyczny, ale przy wszystkich prawidłach benefisu, jakie można sobie wyobrazić. Proszę bardzo, jeszcze o tym akordeonie, panie Paule.
Tak. No i mamy w Gdańsku premierę i co ważne, gdzieś zupełnie poza instytucjami kilka osób, znakomitych zespołów, solistów skrzykuje się. No, podziwiam Szymona za ten czas pracy, bo to są różne przemyślenia.
Ale też dużo. Szymon nad tym pracował dużo po nocach. Też rodzina cierpiała. Mówię o kompozytorze, więc to poważna sprawa. Ale też nie mówmy tak, że poza wszystkim się to odbyło, bo gdyby nie miasto i województwo i Fundacja PZU, to z którym wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc finansową, to by się to nie ukazało.
Tych premier chyba nigdy nie za wiele i tej muzyki, która nowo powstaje, która może być w zasadzie poddana takiej ocenie współczesnego melomana czy słuchacza, ciągle nam, mam wrażenie, brakuje. No jest to przedsięwzięcie, jeśli spojrzymy, bardzo duże, bo kantata jako forma niesceniczna, wokalno-instrumentalna, ta liczba instrumentów solowych dosyć spora.
Tak.
Rozbudowana orkiestra, tak jak tu Paulus wspomniałeś. No i myślę, że mamy coś takiego, takie trudne zadanie stoi przed kompozytorem. Ja jestem już po przejrzeniu całej partytury.
I dyrygentem.
Jak podać taką kantatę dla 108 męczenników, żeby ona, żeby nie wpaść w taką martyrologię, żeby nie aż tak mocno, prawda, uderzać w ten ton, ale wydaje mi się miło wspomnieć i żeby to wspomnienie no budziło również jakieś pozytywne takie przesłanie i dużo ciekawych wątków, dużo ciekawej muzyki i ciekawych tematów, które przewijają się w kantacie. Myślę, że są taką siłą i nie tylko będą wspominać, ale gdzieś myślę, że całe wnętrze i wszyscy wykonawcy oddadzą ducha tego, co w zasadzie najważniejsze, tego, co wspominamy.
Tak, ale to nie tylko, bo jeszcze jest tych 108 męczenników, którzy jakby tutaj, jak dotąd nie wspomniałem tego, a czuję się w obowiązku, drodzy państwo, to dzięki nim ta kantata powstaje, bo dla nich, to po pierwsze, tak dużo ludzi jest w to zaangażowanych, to po drugie, a po trzecie, wszyscy wiemy, że mamy, lub nie wiemy, ale się dowiemy z czasem, że mamy jakby policzoną liczbę uderzeń serca. Każde z nas, każda z nas, każdy z nas, wszyscy. I kantata jakby tutaj odnosi się do nie tylko heroizmu i poświęcenia tych ludzi, którzy często w bardzo, bardzo przykrych okolicznościach i poniżających ginęli z rąk okupantów, nie tylko Niemców, ale także Rosjan, że w tej chwili mamy jedną wielką świadomość. To nie poszło na marne, ponieważ w naszym mniemaniu Stwórca, czyli Pan Bóg, tak pokierował historią, że tych 108 męczenników wyświęconych przez Jana Pawła II 20 lat temu, oni przywołani przez nas w tej kantacie, dali nam jakąś namiastkę wolności, w której żyjemy, a co do której nie mamy w ogóle świadomości, że to dzięki nim. Bo tak zawsze w historii, jak to można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś się historią interesuje, zawsze w historii bywało tak, że ci męczennicy pojawiali się, ginęli, zostawał po nich ślad, byli wyświęcani lub niewyświęcani i to, wydaje mi się, powodowało, że Pan Bóg jeszcze karzącej ręki na całą kulę ziemską nie przygotował swojej.
No, ale ktoś może zadać pytanie w sytuacji, gdy podczas II wojny światowej zginęły miliony ludzi, dlaczego akurat 108 męczenników?
bo oni jakby byli wybrani. Oni na nich jest scedowane i skierowane światło Boże i dlatego byli wybrani.
No to byli też ludzie, którzy dawali otuchy ludziom, którzy
pomagali wielu
więźniom, tak?
Tak.
Może dlatego właśnie, nie? Tak. Tych 108.
Ale słuchajcie, żeby z tego tonu takiego głębokiego przejść z powrotem do kantaty, to myślę, że tutaj też damski głos był ważny, nie? Wrażliwość damska.
Damski być. Głos będzie ważny, ale po krótkiej przerwie, w czasie to której przerwy usłyszymy z kolei utwór twój, szanowny Paulusie, więc możesz to zapowiedzieć własnoręcznie, własnoustnie.
To jest też utwór być może dynamiczny, dynamiczniejszy niż Piaśnica, ale odnosi się do spraw ostatecznych. To jest dar przemijania i, no i posłuchajmy po prostu. Tam słowa są tak samo ważne jak tempo dźwięków. Zamknięto dzisiaj wszystkie szpitale, dar przemijania, dar przemijania. Statkom kazano redę opuścić, dar przemijania, dar przemijania. Dziś wszystkie wanny na złom wyrzucono, dar przemijania, dar przemijania. Zamknięto dzisiaj wszystkie szpitale, dar przemijania, dar przemijania. Statkom kazano redę opuścić, dar przemijania, dar przemijania. Dziś wszystkie wanny na złom wyrzucono, dar przemijania, dar przemijania. Także zaszyto dziś wszelkie łono, dar przemijania, dar przemijania. Kamery są ślepe teraz po prostu, dar przemijania, bociany już nie wleciały więcej, dar przemijania i pojmowania.
Salon artystyczny.
Tomasz Olszewski, witam po przerwie. Salon artystyczny Radia Gdańsk. Kantata dla 108 męczenników II wojny światowej. Część twórców gościmy dzisiaj. Paweł Paulus Mazur, Szymon Chyliński, Katarzyna Chylińska, Paweł Zagańczyk. No i pani jeszcze nie daliśmy okazji nic powiedzieć, bo tym razem nie jako wokalistka, a tym razem jako koordynator, pani Katarzyna.
Koordynator, chyba też pierwszy fan i kibic. Ja od początku kibicuję tej produkcji. Bardzo się cieszę, że Szymonowi udało się zainteresować fundację tym tematem. Bardzo się cieszę, że ta współpraca jest tak owocna. Wiem, ile godzin pracy jest za Szymonem, a właśnie to jego nie pierwszy utwór na temat właśnie II wojny światowej, tak? Bo mówiliśmy tu już o Piaśnicy, także można powiedzieć, że powoli się staje tutaj specjalistą chyba w tego typu twórczości. Ja osobiście nie mogę się doczekać, kiedy będzie można usłyszeć już właśnie w wykonaniu żywych instrumentów. Miałam okazję usłyszeć kilka fragmentów właśnie jako sample z programu, ale wiadomo, to nie to samo. Miałam przyjemność śpiewać w pierwszej produkcji Szymona, w pierwszej utworze, w pierwszym cyklu. I no wiem, jak ta muzyka jest wartościowa, jest też pewien powiew no, świeżości, tak? Bo to jest debiut kompozytorski. Myślę, że też takiej tajemniczości i zagadki, tak? Bo to jest właśnie debiut kompozytorski, jeśli chodzi o taki skład. Także tutaj produkcja z dużym rozmachem. Mamy chór, mamy orkiestrę. Tutaj chyba też jeszcze nie padła nazwa chóru. Chór 441 Hz, bardzo wybitny. Także nie mogę się doczekać.
Ile trwa?
Trwa około godziny, ale to jakby nie zmienia faktu, że przejdzie to w czas nieokreślony, jeżeli ktoś będzie miał okazję tego posłuchać. Ale też planujemy jako Fundacja Transgressive Art wydanie płyty i wówczas wszyscy zainteresowani, którzy nie mogli uczestniczyć w samej premierze, będą mogli spokojnie w zaciszu domowym sobie odsłuchać tych niezwykłych dźwięków i chóru, i orkiestry, i solistów. Ja tylko sobie pozwolę jeszcze na koniec, jeśli mogę, podziękować naszym partnerom, czyli Województwu Pomorskiemu, Miastu Gdańsk i Fundacji PZU, a także instytucjom współpracującym, a więc Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach, Pomorskiemu Stowarzyszeniu Muzyka Giovane, Fundacji Nowa Arte, Archidiecezji Gdańskiej, Gdańskiemu Seminarium Duchownemu, tu bardzo duże podziękowania Stowarzyszeniu Skwer, a więc Szkołom Fregaty i oraz Oddziałowemu Biuru Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, który też nam w jednej sprawie bardzo, bardzo pomógł.
Domyślam się, że tak wielkie przedsięwzięcia, no to nie są rzeczy, które można co tydzień grać. Czy planujecie jakieś kolejne, czy to jednorazowe wydarzenie będzie?
Chcielibyśmy na pewno wystawić ten utwór jeszcze raz, ale wiadomo, no, są do tego potrzebne ogromne środki, prawda? No i mam nadzieję, że się uda, prawda? Po premierze, że pójdzie w świat. Jesteśmy dobrej myśli.
A najprościej mówiąc, przy kantacie dla 108 męczenników prawie 108 osób rzeczywiście będzie pracować i na scenie, i poza nią.
Mamy dla naszych słuchaczy 4 jednoosobowe zaproszenia. SMS-owy numer 603-06-06-06. Będą do odbioru jutro od południa. Skontaktuję się z osobami tymi, które wyrażą chęć SMS-ową. No i chciałbym, aby Państwo napisali w swoich SMS-ach, prosząc o te zaproszenia, z jakiego powodu 24 listopada chcą się Państwo pojawić w Centrum Świętego Jana na premierze kantaty dla 108 męczenników II wojny światowej, o której opowiadali Paweł Paulus Mazur, scenografia, a także kierownictwo artystyczne, Szymon Chyliński, kompozytor, Katarzyna Chylińska, koordynator, i Paweł Zagańczyk, akordeon, czyli solista. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
A za chwilę o teatrze na nowe czasy. 6 sezon wydarzeń przygotowanych przez Fundację Pomysłodalnia. Piotr Wyszomirski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Sama idea pomysłu teatr na nowe czasy. Kiedy się do tego zabraliście, to o co chodziło tak naprawdę?
Chodziło o to, żeby wypełnić białe plamy na mapie teatralnej Trójmiasta, bo Trójmiasto to jest w ogóle płytki rynek teatralny. Jak sobie popatrzymy, ile mamy w teatrów repertuarowych, zawodowych, cieszymy się oczywiście z sukcesów Teatru Wybrzeże i Teatru Muzycznego w Gdyni, ale kiedyś Trójmiasto stało offem. To tutaj był teatr na przykład Misiury, tutaj była formacja Teatr Snów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naszym zdaniem teatr offowy i w ogóle twórczość alternatywna obumiera w tym mieście. Nie mamy kontaktu z tym, co się dzieje w Polsce. Imprezy, przeglądy, festiwale, które od czasu do czasu prezentują taką sztukę, są niepełne. Proszę sobie wyobrazić, że 2 lata temu po raz pierwszy w Trójmieście pokazaliśmy w ramach naszego cyklu Teatr na Nowe Czasy Komunę Warszawa. To jeden z najsłynniejszych polskich zespołów, który stworzył niesamowitą tkankę intelektualną i tak dalej, po raz pierwszy w Trójmieście.
Bo nas odwiedzają zazwyczaj teatry, które korzystają z tego, że aktorzy są znani z seriali. Sztuka jest dosyć mierna, ale za to tłumy walą i kasa się
zgadza.
No więc
właśnie, i z jednej strony chodziło o jakiś impuls dla offowców, teatralników, tych, którzy nie mają luksusu korzystania z instytucji kultury, po to, żeby ten off się ożywił i żeby czasami główny nurt miał się w kim przeglądać. Po to, żeby następowała jakaś wymiana, przemiana i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest, że są pojedynczy wprawdzie, ale jednak są twórcy z głównego nurtu, którzy próbują swoich sił w offie. Natomiast nasza idea wynikała z tego, że uważaliśmy, że off w Trójmieście zdycha.
Czyli to były początki. Teraz przed nami 6 sezon. Podczas tego sezonu wiele wydarzeń, na razie znanych tylko z opisu, przynajmniej mi, i z plakatów Jacka Staniszewskiego, które są niezwykle sugestywne. Zresztą od lat jestem fanem twórczości Jacka Staniszewskiego. I te spektakle dotykają spraw trudnych, bolesnych, takich, o których nie wszyscy chcą rozmawiać. Czy nie?
To prawda. Jak chodzisz do teatru, to z reguły obraca się w sferze komfortu. Jest to rozrywka.
Zapłaciłem za bilet, chcę siedzieć wygodnie, żeby było ciepło, nie kapało na głowę.
Jest albo rozrywka, albo na wysokim jakościowo poziomie podana w konfekcjach. Generalnie nie boli. A to nie chodzi oczywiście, żeby się masochizować i pokazywać tematy trudne i mieć jakąś satysfakcję. O, tak źle z nami nie jest. Ale ja uważam w ogóle, bo troszeczkę interesuję się teatrem w Polsce, że coś się załamało. Teatr się poddał, teatr się wycofał. Może dosyć odważną tezą jest stwierdzenie, że teatr stchórzył. Ale gdybyś tak miał na przykład ty podać tytuły spektakli, którymi teatr chce nam odpowiedzieć na sytuację, która nas otacza. Bo nie chcę tutaj wchodzić oczywiście w jakieś tam dystynkcje polityczne, ale to, że żyjemy od kilku lat w niezwykłych czasach, to jest pewne. Różnie oceniamy te czasy oczywiście i tak dalej.
A tchórzostwo czy asekuracja, to możemy, prawda, badać, czy to są, znaczy niuanse, ale rzeczywiście występuje lęk przed mówieniem pewnych rzeczy, tak nazwijmy to, przed pokazywaniem swojego stanowiska, a wręcz badania amerykańskie pokazały, że młodzi ludzie mówią jak na pytanie, nie wiem, czy jesteś przeciwko małżeństwom jednopłciowym, czy za, dlaczego mnie atakujesz, dlaczego mnie atakujesz, dlaczego chcesz, żebym ja musiał mówić, odpowiadać na twoje pytania.
Opresyjność, no jest właściwie wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, sami właściwie autocenzurujemy się, wiemy, co komu można powiedzieć i tak dalej. Łączy nas gdzieś tam przeżycie pokoleniowe, walczyliśmy o pewne ideały, pamiętamy to doskonale, to dla nas było niezwykle ważne i wiesz, ja powiem ci szczerze, dziwnie się w tych czasach czuję.
No jest takich osób więcej, myślę, natomiast z tego wynika jednak wiara w to, że teatr cały czas jest bardzo ważnym środkiem komunikacji międzyludzkiej, a nawet, że tak powiem, wewnętrznej komunikacji.
Teatr powinien się wtrącać. No takie hasło ma na przykład teatr powszechny, znany ze słynnego przedstawienia w Klątwa. To jeszcze stare hasło, które Zygmunt Himmler wymyślił, ale chcemy mówić o rzeczach ważnych, niewygodnych. Być może to jest tak troszeczkę jak z płytami Velvet Underground. Taki krytyk, jeden z krytyków muzycznych powiedział, że no niewiele osób kupiło ich płyty, ale każdy, kto kupił płytę, założył swój zespół. Więc gdyby było tak, że jakieś chociażby pojedyncze osoby będą chciały zagrać na tej nucie i odważyć się i powiedzieć coś ważnego na temat rzeczywistości, która po prostu skrzeczy, no to byłoby super. Natomiast no, to zadanie minimalne, jakie sobie stawiamy, to pokazanie pewnych rzeczy, które są u nas nieznane. Mamy też nasze premiery, premiery Fundacji Pomysłodania. Właściwie wszystkie, można powiedzieć, dwie na pewno mieszczą się w takim ogólnym programie Tożsamość. To są spektakle, jeden lekki, drugi bardzo ciężki. I chcemy też od tego roku lokować wydarzenia w miejscach optymalnych. I zaczęliśmy, bo jesteśmy po pierwszym wydarzeniu, zaczęliśmy od Słupska. Tam pokazaliśmy w ramach wydarzenia, bo sezony Teatru na Nowe Czasy dzielimy na wydarzenia. Te wydarzenia są zbudowane podobnie, są tak zwane wypasione, czyli rezydencje. W tym roku mamy dwie rezydencje, o których będę mówić. Natomiast te pomniejsze wydarzenia składają się, tak jak pamiętasz dawną kulturę DKF-owską, złota słynna triada, tak? Prelekcja, projekcja, dyskusja. U nas to są warsztaty, dzięki którym uczestnicy poznają strategię artystyczną zespołu, który przyjeżdża do nas, czy twórców. Pokaz i rozmowa pospektaklowa. To jest to minimum. A kiedy są rezydencje, do tego dochodzą kilkudniowe warsztaty, debaty, pokaz filmów, spotkania itd., itd. Pierwsze wydarzenie ulokowaliśmy w Słupsku. Fajnie, że Jolanta Krawczykiewicz, dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury Teatru Rondo, pozwoliła, żebyśmy zrobili to w godnych warunkach, bo jak wiesz, prowadzenie teatru czy jakościowej, artystycznej działalności artystycznej, kiedy nie ma się własnej siedziby, to jest naprawdę a droga przez mękę. I tam pokazaliśmy w ojczyźnie monodramu. Tam działa Stanisław Otto Miedziewski, u którego zaczynało wielu monodramistów.
Bortkiewicz, Komar, że chociażby dla nas wskazuje.
Tak, no. Rozmawiam ze specjalistą. Chcieliśmy pokazać inny rodzaj monodramu, bo Miedziewski ma jakby określoną poetykę. Jest to bardzo literackie, oparte na ogólnych założeniach, że najważniejsze jest słowo i właściwie aktor, no wystarczy jak ma 2 metry kwadratowe, to już jest monodram. Zaprosiliśmy Ewelinę Olszewską i Teatr Sztuk z Oleśnicy. Z bardzo ciekawym formalnie, tematycznie dosyć znanym tematem toksycznych relacji między matką a córką. Powiedzmy, to może nie jest wielka nowość. Natomiast formalnie suknia wysokości 3 metrów, która stanowiła kapitalny element scenograficzny. Cieszy nas bardzo to, że widzowie, którzy są wyrobieni, jeśli chodzi o monodram, bo tym słup stał do niedawna. Od kilku lat po zmianach dyrektorów w Teatrze Tęcza i w Nowym Teatrze, nie wiem czy pamiętasz, że Nowy Teatr ze Słupska wygrał festiwal szekspirowski.
Tak, były kontrowersje spore, wybuchły wręcz.
Tam kontrowersje, nie, no, nie było jak, żadnego skandalu.
Tak, Bogi Teatr mógł dostać tak ważną nagrodę.
Okej, to troszkę jak u Marka Piłowskiego, pożar, coś wreszcie dzieje się, więc gdzieś tam jakieś ruchy na peryferiach. No ale wiesz, no kiedyś, no, co ci kojarzyło 10 lat temu z Teatrem Słupsku? Z całym szacunkiem dla Słupska.
No, Miedziewski i Rondo.
No tak, ale generalnie peryferyjność, prawda? No, jeśli chodzi o teatr dramatyczny, to razie go w ogóle tam nie było przez wiele lat, i tak dalej, i tak dalej. I pokazaliśmy temat. I cieszy nas to, że widownia powiedziała, że czegoś takiego dawno nie widzieli. I oni sobie tam zaczną myśleć, prawda? Że monodram może wyglądać różnie inaczej. To była bardzo udana inauguracja. Mieliśmy 12-13 właśnie wydarzenie i to było super. Zakończymy nasz tegoroczny 6 sezon w Wejherowie, gdzie z kolei Jolanta Rożyńska, dyrektorka Filharmonii Kaszubskiej, byłeś tam oczywiście.
Tak, wspaniałe miejsce.
No, wypas, prawda? Naprawdę.
I pełne ludzi na każdym koncercie i koncertów, mnóstwo i innych wydarzeń.
Też zadaje kłam pewnym stereotypicznym wyobrażeniom, prawda? Na temat kultury w interiorze. Wejherowo też stara się walczyć z pewnym jarzmem, jakie na nie nakładamy, bo co tu dużo gadać. No Wejherowo też nie zawsze nam się kojarzyło.
Ale Masłowska zmieniła te skojarzenia, pokazała, że otóż...
No ale była wyklęta w Wejherowie. No tak. Ona, wiesz, obraziła się, miała wielkie przykrości i tak dalej. Kiedy próbowaliśmy zrobić wydarzenie wokół Masłowskiej, powiedziała, że absolutnie nie przyjedzie do Wejherowa. Więc wiesz, to takie laury...
Najtrudniej być prorokiem we własnym mieście.
Tak, ale no powiedzmy sobie też szczerze, że w content jej opowieści, no szczególnie w debiutu, no nie był laurką dla miasta.
No, ale to Wejherowo było wszędzie wtedy tak naprawdę i tak przecież bohaterem tej powieści jest język w istocie.
Tak, to prawda. I na koniec będzie od 11 do 13 grudnia Teatr Brama z Goleniowa. Z kilkudniową rezydencją i z pokazem spektaklu Ghost Dance. To niesamowity teatr, który potrafił w Goleniowie stworzyć przytulisko dla bardzo różnych ludzi. My określamy się czasami mianem fryków i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy kolorowi ludzie mogli tam tworzyć teatr i w związku z tym powstała niesamowita mieszanka i Teatr Brama to jest naprawdę ścisła czołówka polskiego OFU. Te wszystkie prezentacje, które pokazujemy, to jest teatr pozainstytucjonalny. Mógłbym do rana opowiadać o OFF-ie. Dla niektórych, którzy tworzą w teatrze pozainstytucjonalnym określenie, że jest to OFF, jest obraźliwy. Bo wielu osobom kojarzy się z amatorszczyzną, słabym przygotowaniem. Kiedy przychodzimy na premiery OFF-owo, to obowiązkowy poślizg OFF-owy, prawda, i tak dalej. Atmosfera takiej, czy to prowizorki, czy takiej ekscytacji, no powiedziałbym nieprofesjonalny. Teatr Brama, Arti Grabowski, Ewelina Ciszewska, to naprawdę autentyczny top polskiego teatru pozainstytucjonalnego.
To będzie wydarzenie kolejne, ale następne, jak już widzę na przykład ten plakat, który tak mnie uderzył, Jacka Staniszewskiego, Perła.
Perła. Zaczynasz od 5 wydarzenia, bo mamy 3 produkcje Fundacji Pomysłodania. Perła to koncept Magdaleny Olszewskiej, prezeski Fundacji Pomysłodania, do którego zaprosiła bardzo ciekawy skład. To jest Hanka Ubieńska, absolwentka studium baduszkowej, Małgorzata Talarczyk, aktorka Teatru Miejskiego w Gdyni, Krzysztof Wojciechowski, solista Teatru Muzycznego w Gdyni. Nie chcę za dużo opowiadać, bo autorka też zastrzegła sobie, żeby nie wyświetlić tajemnicy, bo to będzie po trosze spektakl zamknięty. Dla 45 konkretnych, dedykowanych osób będzie on miał wymiar artystyczno-terapeutyczno-emocjonalny itd., itd. A kanwą jest historia tragiczna 26 Nigeryjek, dziewcząt, kobiet, dwie z nich były w ciąży, które próbowały się na pontonie dostać do Europy. Wszystkie zostały wielokrotnie zgwałcone i zamordowane, dopłynęły zwłoki do Europy Południowej i tematyka kobieca jest bardzo mocno obecna w twórczości Fundacji Pomysłodalnia, ze względu oczywiście także na prezeskę Magdaleny Olszewską. Myślę, że to będzie bardzo emocjonalne przeżycie. Dochodzimy do wniosku, że nie wiem, czy masz takie wrażenie, że jak idziemy do teatru, to wszystko jest takie spokojne, bezpieczne, konfekcyjne i tak dalej. Chcemy wzruszyć, chcemy rozemocjonować, żeby coś się działo. Nie obrażę dla samego obrażania, żeby był efekt jakiś tani i tak dalej, ale żeby prawdziwe emocje. I tu na pewno będą te prawdziwe emocje.
Coś z zupełnie innej beczki, używając języka Monty Pythonowskiego, to z kolei poszukiwanie teatru dokumentalnego i Big Beat.
Mamy dwa. Właściwie Perła też po trosze jest teatrem dokumentalnym, bo geneza wynika z faktu. Big Beat i Entlasted, czyli Oczyszczone. Big Beat to, wiemy, 60 lat temu, pierwszy koncert, ten blues, Bogusławy Robek, Rudy Kot, Non-Stop i właśnie między tymi dwoma lokacjami, Sopockim Non-Stopem i Gdańskim Rudym Kotem jest pleciona bardzo luźna historia czerwonych gitar. Zaprosiłem do projektów młodych muzyków amatorów, takich w wieku początkujących czerwonych gitar i zadałem im zadanie, aby przearanżować, co w ogóle dla nich znaczy dzisiaj Big Beat. Czy to w ogóle jeszcze żre, bierze, czy w ogóle coś znaczy, czy oni się śmieją z tych plastikowych dźwięków i tekstów i tak dalej, i tak dalej. Wywrócili to do góry nogami, pozmieniali i tak dalej. Myślę, że będzie efekt ciekawy. Nasze pokolenie, bo będzie to też opowieść sentymentalna. A nasze pokolenie będzie reprezentować Krzysztof Matuszewski, wybitny aktor teatru w Wybrzeże, który nam opowie, że kiedyś było Trójmiasto, że kiedyś była Gdynia, że kiedyś był Sopot, kiedyś był Gdańsk, kiedyś się nie kłóciliśmy, nie rywalizowaliśmy, do Gdyni jeździło się zawsze na zakupy, bo tam była hala targowa.
Świętojańska.
Tak, Sopot to był festiwal w piosenki i tak dalej, i tak dalej. Tramwaje, które jechały z Jelitkowa do Oliwy, miały Mijankę, wysiadało się przed Mijanką, podbiegało się, wsiadało się po Mijance i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie nostalgii. Ale przede wszystkim to, jak młodzi ludzie czują tamtą muzykę. Czy to w ogóle jeszcze bierze? Trzeba pamiętać o tym, że to tworzy naszą tożsamość i że to było naprawdę bardzo ważne wydarzenie dla kultury trójmiejskiej, w ogóle kultury popularnej w Polsce. No wtedy byliśmy potęgą.
Wtedy byliśmy potęgą, no to miejmy nadzieję, że jeżeli chwilowo nie jesteśmy, to jeszcze potęgą będziemy, ale jeszcze kolejne wydarzenie, tak patrzę na tę listę, bo mam troszeczkę nie w kolejności. To najbliższe wydarzenie, na które teraz chcielibyście zaprosić?
To są dwa wydarzenia. Jedno to jest rezydencja Artiego Grabowskiego. Jednego z czołowych, naprawdę jednego z czołowych performerów polskich, doktora habilitowanego z krakowskiej ASP, którego znamy pewnie, wiele osób pewnie zna z tego faktu, że prowadzi co roku na początku stycznia spotkania performerów w Sopockim PGS-ie, dwudniowa impreza, dwubiegunowe spotkania performerów. Zobaczymy dwa spektakle. To będzie Kamica w reżyserii Artiego Grabowskiego i Raport Panika z jego udziałem. To jest naprawdę absolutna petarda i bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko na spektakle, ale również na debatę, czy performance już zdechł. No bo mówiłem, Arti, no i podyskutujemy o performansie. Wykorzystamy twoje obecność. Nie, no nie ma o czym gadać. Perfo już zdechło. No to zobaczymy, czy zdechło. Będzie pokaz jego filmu, będą warsztaty w patio ASP i bardzo serdecznie namawiam na rezerwacji miejsc. Zostało jeszcze po kilkanaście wejściówek. Wszystkie wydarzenia w ramach Teatru na Nowe Czasy są za darmo, cokolwiek to znaczy, określenie za darmo. A 22, tuż przed Artim, bo Arty jest od 23 do 25 z nami, listopada, 22 odbędzie się przedpremierowe czytanie tekstu Oczyszczony, Entlasted. To niecodzienne spotkanie dwóch niecodziennych osób, czyli Rudolfa Marii Szpanera, który prowadził Instytut Anatomiczny Akademii Medycznej w Gdańsku.
Tu nieopodal siedziby Radia Gdańsk.
Tak, w którym wyrabiało się mydło z ludzi. I on spotyka się, no bo teatralność daje takie możliwości, z inną osobą, która podchodziła do ciała bardzo ryzykownie, czyli z Günterem von Hagensem, żyjącym.
To ten, na którego wystawy walą tłumy w wielu miastach w Polsce.
Tak.
Przepraszam za słowo wystawa w tym wypadku.
Tak, no, ale przyznam, że jest to bardzo kontrowersyjne i że pojęcie sakrum i profanum w stosunku do ciała ludzkiego to jest mocno nadwyrężone.
Mi się podoba tutaj to, czego określenie, którego używał Andrzej Cezary Leszczyński, pornografia śmierci.
No, jedna z jego takich właśnie rzeź, bo on, nie wiem czy kojarzysz, chodzi cały czas w kapeluszu, tak jak Beuys, słynny artysta, też niemiecki, a ja uważam chyba bardziej za artystę niż plastynatora, naukowca i tak dalej, i tak dalej. To jest taka jego rzeźba, gdzie właśnie dwoje zwłok kopuluje. To jest takie przekroczenie, ale on także chciał sprzedawać na szeroką skalę w internecie wszystkie części ciała i tak dalej, i tak dalej. To czytanie przedpremierowe jest też pewnego rodzaju, czy ja wiem, czy eksperymentem, na pewno doświadczeniem, które chcielibyśmy częściej stosować. Zapraszamy na to czytanie specjalistów, historyków, patologów, anatomów, gedanofilii, gedanolubów. Mam nadzieję, że pojawią się osoby, które patrzą na relacje polsko-niemieckie z różnych stron, bo to spotkanie jest także możliwością porozmawiania o relacjach polsko-niemieckich, które w Gdańsku szczególnie są bardzo trudne, napięte i prawdopodobnie zawsze będą, a przynajmniej jeszcze przez dziesiątki lat będą bardzo trudne. A dlaczego w ogóle ten temat? Dlatego, że on jest zamieciony pod dywan. Za mało i niedobrze o tym rozmawialiśmy. Nie wiem, czy wiesz, na przykład w Stanach Zjednoczonych Westerplatte jest dużo mniej popularne niż sprawa właśnie mydła z ludzi i profesora Szpanera. On jest bardziej identyfikowany niż Westerplatte.
Szósty sezon Teatr na Nowe Czasy, Fundacja Pomysłodalnia. Szczegóły znajdą Państwo na Facebooku, na Waszym profilu.
Na Facebooku Fundacji Pomysłodalnia, na stronie Fundacji Pomysłodalnia www.pomysłodalnia.pl. Zapraszamy do rejestrowania się na wydarzenia. Sale, w których gramy, są niewielkie. Premiery są od 45 do z reguły 90 osób, oprócz Filharmonii Kaszubskiej, gdzie wejdzie blisko 400 osób.
Teatr może i powinien mówić o sprawach ważnych. Zachęcamy Państwa do tego, aby się skonfrontować, przekroczyć tę granicę własnego komfortu. Piotr Wyszomirski był gościem Salonu Artystycznego. Jacek Puchalski audycję zrealizował. Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.